Drodzy, dzisiaj będziemy kontynuować list do Rzymian. Krok po kroku zbliżamy się do końca. Dzisiaj będziemy rozważać 14 rozdział. Zastanawiałem się, czy go podzielić, ale jest to tak szczególny temat, że postanowiłem, że dzisiaj przyjrzymy się jakby w całości, z góry, na cały ten 14 rozdział. I pozwólcie, że go przeczytam, bo myślę, że jest ważne, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Apostoł Paweł tak rozpoczyna ten 14 rozdział. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a ten, który nie je, niech nie osądza tego, który nie je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt z nas dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jaką żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, a raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem, jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niż dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwi ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Drodzy, taki temat, który można z pozoru powiedzieć, to nas nie dotyczy. Jedzenie mięsa, niejedzenie mięsa, jakieś niezrozumiałe do końca sprawy porusza apostoł Paweł. Ale co jest głównym tematem tego 14 rozdziału? Głównym tematem jest postawa wobec słabszych czy słabych w wierze. W każdym zborze, w każdej społeczności są ludzie, którzy mocno stoją, są głęboko osadzeni na Chrystusie, żyją, mają bliską relację, bliską społeczność, słowo obficie mieszka w ich sercach, ale są tacy, którzy dopiero zaczynają. Gdzieś otworzyli swoje serce, tak niezbyt odważnie przyglądają się wszystkiemu, nie do końca są wszystkiego pewni, czytają Boże Słowo, chwieją się, mają mnóstwo pytań, wątpliwości, niejasności. I każdy zbór, zarówno w tamtych czasach, jak i w dzisiejszych czasach, składa się przynajmniej z dwóch takich grup ludzi, grup chrześcijan. Paweł odnosi to do starożytnych czasów, czasów, których dzisiaj już nie ma. Przybliżmy kontekst teologiczny tych czasów. Potem przyjrzyjmy się, jakie zalecenia Paweł przekazuje dla chrześcijan w tej sprawie. Jaką postawę powinni zająć ci, którzy są mocni w Chrystusie, wobec tych, którzy są słabi w Chrystusie. I wreszcie, jak to odnieść do współczesnego chrześcijaństwa? Czy da się coś z tego wziąć do naszego codziennego życia? Jaki jest kontekst teologiczny 14 rozdziału? Musimy pamiętać, że czasy, w których powstawał Nowy Testament, w których apostoł Paweł pisał list do Rzymian, to czasy pogańskie, czasy wielobóstwa, czasy, w których na każdej ulicy Rzymu były jakieś ołtarze, jakieś kapliczki, jakieś świątynie. Był to czas wielkiej wolności, dobrowolności. Każdy człowiek mógł sobie wybrać swoich bogów. I tak też było. Całe rodziny, całe klany miały swoich takich bogów, opiekunów, większych, mniejszych, potężnych. Właściwie mierzyło się wielkość Boga popularnością. Jeżeli świątynie były w tych znaczących miastach, to wtedy było wiadomo, że to jest wielki Bóg, do którego rzesze ludzi się zwracały. Była powszechna postawa szacunku do wiary innych ludzi, a więc nikt nikogo nie potępiał. Każdy spokojnie, odważnie mówił, moimi bogami są ten, Zeus taki. Inny miał znów swoich, tak przed chwileczką powiedziałem. Religijność polegała na tym, że ludzie ci starali się czcić tych bogów, zdobywać ich przychylność. To jest takie typowo pogańskie podejście. Składano ofiary, aby bogowie błogosławili, aby byli przychylni. Czasami uśmierzyć gniew, bo gdzieś tam odczytywano, że jak w kraju czy w mieście się nie powodziło, przychodziły jakieś choroby, jakieś tragedie, to wtedy przypisywano to, że coś mieszkańcy zrobili nie tak i bogowie się rozgniewali, a więc przypisywano te wszystkie wydarzenia bóstwom. To też wiązało się z różnymi rytuałami, przeróżne. Kiedy wnikamy w te starożytne praktyki religijne, to czasami jestem pełen podziwu dla pomysłowości ludzi, ale jednym z nich było spożywanie mięsa poświęconego bogom. A więc ktoś szedł do świątyni, składał ofiarę i potem dostawał kawałek tego mięsa, a też tak rozumiem, choć nie do końca są sprawy jasne, że część tylko mięsa była składana na ofierze, na ołtarzu, a pozostałą część co robiono? Ćwiartowano, odpowiednio przyrządzono i sprzedawano. I przy świątyniach były tak zwane tanie jatki, bo to mięso było tanie, bo ono już było zapłacone jako ofiara. Więc ta sprzedaż gotowych wyrobów do zjedzenia była jakby takim dodatkowym zyskiem dla świątyni. I ludzie chętnie z tego korzystali. Poza tym też taki obrządek zjedzenia takiego mięsa też w jakiś sposób przybliżał do tych bogów, czy oddawał chwałę dla Boga, czy jakby się zasiadało przy stole. Różne poglądy są na ten temat, dzisiaj nie chcę tego roztrząsać, ale z kontekstu 14 rozdziału możemy się zorientować, że w Rzymie był pewien problem, że byli chrześcijanie, którzy gorszyli się tym, że niektórzy inni chrześcijanie chodzili sobie na przerwę, na lunch do takiej taniej jatki przy świątyni, mając świadomość, że to mięso było złożone w ofierze bałwanom. Jakie zatem jest stanowisko chrześcijan tamtych czasów? Ja myślę, że Paweł w sposób jasny i rzeczowy wyrażał to stanowisko. W liście, pierwszym liście do Koryntian, 8 rozdział, 4 werset, czytamy w podobnym kierunku, podobnym temacie. Paweł napisał kilka myśli związanych właśnie ze ofiarami, ze spożywaniem tych ofiar. I czytamy tu w 8 rozdziale, 4 wersecie i dalej. Co więc dotyczy się spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma Bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas, mówi o chrześcijanach, istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my istniejemy. Lecz nie wszyscy, i tu proszę podkreślam, nie wszyscy, Paweł napisał, mają właściwe poznanie. Co poprzez to apostoł Paweł powiedział? Powiedział, że to wszystko, co oglądacie, te bóstwa, tą całą religię, tą otoczkę, która jest pośród was, to jest kłamstwo, to jest zwiedzenie, to nie ma nic wspólnego z Bogiem, to jest puste samo w sobie i ludzie są w to zaangażowani. Ale mówi, dla nas istnieje jeden Bóg. Pan Jezus powiedział, że jestem światłością świata, aby oświecić każdego człowieka. Na czym polega to oświecenie? Przede wszystkim na tym, że wow, jest jeden Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty w trzech osobach. To jest jakby pierwsza rzecz, którą Duch Święty pragnie nam objawić. I Paweł to wyraża bardzo jasno. Mówi, to wszystko nie ma znaczenia, to jest puste samo w sobie, w tym nie ma nic, nie masz innych bogów, jest tylko jeden Bóg. Jakie jest stanowisko chrześcijan w tamtych czasach dotyczące właśnie składania ofiar, czy można powiedzieć ogólnie wobec bałwanów? W 1 Koryntian 10 rozdział 19 werset czytamy. Cóż wtedy chcę powiedzieć, czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo, że Bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. A więc Paweł jasno mówi, mięso, które składają, jest mięsem po prostu. Bożek, którego czczą, jest po prostu jakimś tam kamieniem, ale mówi, za tym wszystkim stoją moce ciemności. Co jest cała struktura, którą szatan sobie stworzył, aby ludzie czcili fałszywych bogów, w cudzysłowie, czyli demony. I teraz mając ten kontekst, wyobraźcie sobie tamto otoczenie, tamten klimat, święta różne, bo bogowie mieli różne święta, więc właściwie miasto cały czas świętowało, bo jak nie w tej świątyni, to w tej, w domach, stroje, to wszystko, cała otoczka. I teraz nawraca się człowiek, taki poganin w Rzymie, który był gorliwym czcicielem tam Zeusa czy jakiegoś innego boga, przychodzi do poznania Pana, który jest jedynym prawdziwym Bogiem. I od tego momentu mówi wokół wszystkim, nie ma innych bogów, jest jeden Bóg. Nie ma jakichś cudownych ofiar, które składamy tym bałwanom. Jest jeden Bóg, jedna ofiara, którą Bóg Ojciec złożył w swoim Synu na krzyżu Golgoty i to jest wystarczające, nic więcej nie potrzeba. Świat, który był tolerancyjny, nagle zderzył się z chrześcijaństwem. Dlatego były prześladowania, dlatego nienawidzono chrześcijan. Dlatego wielu, wielu naszych braci i sióstr w tamtych czasach położyło swoje życie, bo stanęli po stronie prawdy i nie pozwolili sobie na jakikolwiek kompromis. Ale postawmy się w sytuacji człowieka, który się nawraca, który wychodzi z tych religijnych różnych praktyk i oto jest świadomość, że jest jeden prawdziwy Bóg, ale zapewne ma dylematy. Być może jego myśli są kierowane do tych bogów, których czcił, mówi, a może to jest nieprawda do końca. Przecież taki człowiek nie był na wzgórzu Golgoty, nie widział Jezusa umierającego, a potem nie był przy pustym grobie, w którym słyszał o tym. Nawet nie było Nowego Testamentu. Jacyś ludzie przyszli, głosili Ewangelię, ludzie się nawracali, doświadczali narodzenia na nowo, doświadczali chrztu w Duchu Świętym, doświadczali uzdrowienia, doświadczali różnych rzeczy, ale tak naprawdę nikt z nich Boga nie widział. To, co brat na początku powiedział. Chodzimy w wierze. I zapewne ci ludzie mieli wiele pytań, wiele wątpliwości, może wiele obaw, lęków. A co jeśli ci bogowie są, a się rozgniewają na mnie? Zapewne szukali jakichś kompromisów, bo również antyczne źródła podają, że były różne rozłamy w zborach. Ludzie szukali jakichś takich dróg pośrednich. I to, co mnie urzeka tutaj, to, co mnie porusza, to postawa Pawła. I on napisał w wersecie 6, kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana je, nie je i dziękuję Bogu. A więc Paweł jakby w pewien sposób marginalizuje ten temat. Mówi, to nie jest istotne, to nie jest najważniejsze. Możemy skupić się na rzeczach drugo-, trzeciorzędnych, czwartorzędnych. Czy mięso poświęcone bałwanom jest sprawą pierwszorzędną czy trzeciorzędną? To jest pytanie, na które możemy postawić i szukać odpowiedzi. W Galacjan 4:8 czytamy. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, gdy poznaliście Boga, i tu jest pięknie napisane, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani, czemu znowu wracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni, miesiące, pory roku i lata. Tam była mowa o jedzeniu, tutaj jest mowa o czczeniu różnych świąt, dni. Były różne systemy kalendarzy, na przykład poszczególne dni w starożytności, tygodnia, nazwy pochodziły od planet naszego układu i za tym kryły się bóstwa, odpowiednie obrzędy, czczenia, więc każdy dzień był poświęcony innemu Bogu. Dzisiaj dla nas to jest niezrozumiałe. No, jest dzień, wstajemy, żyjemy, cieszymy się, kończy się, przychodzi następny, ale dla człowieka starożytnego to było troszeczkę inaczej. Prawda? Poniedziałek był poświęcony temu Bogu, wtorek temu, środa temu i tak dalej. Dziwne dla nas się wydaje, ale wtedy tak ludzie funkcjonowali. Również w tym 1 Koryntian 8:7 czytamy, lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem, przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa, spożywają mięso składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. A więc widzimy, tutaj mamy kolejne potwierdzenie tego, że jedzenie mięsa poświęcone bałwanom było pewną formą rytuału religijnego. To, co powiedziałem na początku. Ale też bardzo ważną rzeczą jest, na którą Paweł tutaj zwraca, to, że spożywanie jakichś posiłków, jedzenie czegoś lub niejedzenie czegoś nie przybliża nas do Boga. To nic nie daje. Pan Jezus powiedział, to co wchodzi do człowieka, przejdzie, wyjdzie, trochę energii, trochę przyjemności i tyle. Mówi, to co wychodzi z człowieka, z jego ust, z jego serca. I tutaj również w tym pogańskim świecie było przekonanie, że właśnie to spożywanie w jakiś sposób przybliżało człowieka do Boga. Tych ofiar poświęconych jakiemuś tam Bogu. I Paweł mówi, to nic nie daje. To jest puste samo w sobie. Nie potrzebujemy coś jeść lub czegoś nie jeść. W dzisiejszych czasach mamy też religie, które głoszą, że trzeba to jeść, tamtego nie wolno i tak dalej. Tu mamy prosty przykład tego, jak nauczał Paweł. Paweł mówi, to przestało być ważne. To było ważne dla Żydów, kiedy chcieli zachować cielesną czystość. Ale mówi, dla nas dzisiaj to nie jest ważne. Pomódź się, to co w niedzielę było też podkreślane, pobłogosław, zjedz z wdzięcznością, bo to jest od Boga. Nie musimy chodzić głodni, możemy jeść. Żyjemy w kraju, w którym naprawdę każdy może najeść się do syta. Powiem więcej, możemy sobie przebierać, to lubię, to zjem, to sobie ugotuję. 30 lat temu pamiętam, że tak nie było. Mieliśmy trochę inne czasy. A więc bardzo ważna rzecz, żebyśmy, bo czasami gdzieś tam ktoś nas niepokoi, prawda? Nie wolno ci jeść wieprzowiny, powinieneś jeść wołowinę, jak chcesz się podobać Bogu i tak dalej. Możemy spokojnie to odłożyć w bajki. Boże Słowo mówi, to nic nie daje, to nie przybliży nas do Boga. Jesteśmy wolni od tego. Każdy zje to, co uważa za słuszne i za dobre i za zdrowe, bo to jest, myślę, bardzo ważne, żebyśmy dbali o to, abyśmy byli zdrowi. Jakie są zalecenia Pawła wobec tych dwóch grup, bo w zasadzie tak można powiedzieć. On daje pewne zalecenia, po pierwsze, do mocnych w wierze, ale również gdzieś tam pomiędzy wierszami możemy przeczytać, jaka powinna być postawa słabych w wierze. Mocni w wierze to, tak jak powiedziałem na początku, ludzie, którzy są dojrzali, którzy znają Pana, mają z Nim społeczność, którzy, jak to mówią, twardo, mocno stoją na fundamencie Bożego Słowa. I nie tak łatwo jest ich zniechęcić, złamać, przejdą próby, przejdą doświadczenia i idą dalej. Są gotowi zapłacić każdą cenę, byleby być z Chrystusem, byleby służyć Mu, byle żyć dla Niego. Słabi w wierze to, tak jak powiedziałem, ludzie chwiejni, mający wiele wątpliwości. Bardzo ładnie apostoł Paweł to napisał w 7 wersecie tego 14 rozdziału listu do Rzymian. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera, bo jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana. A jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. I potem pięknie podsumowuje w 17 wersecie. Napisał tak. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój. Zwróćcie uwagę. Królestwo Boże to nie pokarm i napój. Ale Królestwo Boże to co? Sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. A więc widzimy, Paweł tutaj bardzo mocno podkreśla. Mówi, jesteśmy, należymy do Pana, nie należymy do siebie. Ta świadomość, ta głęboka świadomość tego, że jesteśmy Bożą własnością, że Duch Boży mieszka w nas, a poprzez tego Ducha Chrystus w nas mieszka. I On jest Panem naszego życia. To Paweł tutaj tak, wydaje mi się, mocno próbuje podkreślić. I właśnie te elementy Królestwa Bożego, jakim jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A więc pierwsza rzecz ludzi dojrzałych w wierze to to, że są głęboko osadzeni w społeczności z Bogiem. Po drugie, apostoł Paweł bardzo mocno podkreśla, co prawda w pierwszym liście do Koryntian 10:25, że chrześcijanin żyje w wolności. I napisał tak. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie. A nic nie pytając, dla spokoju sumienia, albowiem pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Widzicie tą samą zasadę? Mówi, to nie jest ważne. Jedzcie. Najedzcie się. Jest możliwość, zjedzcie. O nic nie pytajcie. Jeśli was ktoś z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, a nic nie pytając, dla spokoju sumienia. I znów, kolejną rzecz, którą możemy zobaczyć. Nie pójdę, bo to pogański dom, oni tam... Paweł mówi, nie, bądź wolny. Idź, zasiądź, zjedz, miej dobry czas, bądź świadectwem dla tych ludzi w domyśle. Ale jeśli by wam ktoś powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwaną, nie jedzcie, nie przez wzgląd, że zostało złożone bałwaną, ale przez wzgląd na onego, który na to wskazał i dla spokoju sumienia. Mówię zaś nie o swoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego. A więc widzimy tutaj, ta myśl się przewija również. To, co mówiliśmy na początku. Że mięso jest mięsem, bałwan jest bałwanem, z jakąś tam figurką. Oczywiście za tym stoją demony, ale apostoł Paweł mówi, jedzcie, bądźcie w tym wolni. Nie czujmy się związani. Nie czujmy się osaczeni w tym wszystkim, bo przez jedzenie ani się nie oddalisz, ani się nie zbliżysz do Boga. To nie ma znaczenia. A więc bądźmy w tym wolni. I trzecia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, o której Paweł tutaj bardzo wyraźnie mówi, to dojrzałość kieruje się miłością. A więc dojrzałość kieruje się bliskością z Bogiem, dojrzałość kieruje się wolnością i dojrzałość chrześcijańska kieruje się miłością. I Paweł tutaj odkrywa takie trzy praktyczne postawy wobec słabych w wierze. Jakie to postawy? Nie pogardzania i nie osądzania słabych w wierze. A więc napisał tak: niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. A więc dojrzałość w tym względzie polega na tym, że nie osądzam. Jeśli widzę, że brat je, niech go Pan błogosławi, tak? A nie, że się gorszę, że pogardzam, jak to tak można, jak on może takie rzeczy jeść. Chrześcijanie na całym świecie jedzą różne rzeczy, prawda? Są miejsca, w których nie chcielibyśmy, aby nas zaproszono do stołu, bo jedzą takie rzeczy, których byśmy nie tknęli. Jakieś robaki gdzieś tam w Afryce czy inne rzeczy, i dla nich to jest przysmakiem odpowiednio przyrządzone, a my gdybyśmy patrzyli, jak to przyrządzają, byśmy powiedzieli: w życiu, nigdy, jak on może takie coś jeść? A więc nie osądzajmy i nie pogardzajmy ze względu na jedzenie, czy również tutaj musimy rozszerzyć, że ktoś przestrzega jakichś świąt, jakichś obyczajów wyniesionych z domu, z rodziny. Czasami tak bywa. Dojrzałość przyjmuje brata, nie wdając się w ocenę jego poglądów. To jest kolejna rzecz, kolejna cecha, na którą warto zwrócić uwagę. Dojrzały chrześcijanin nie daje się w ocenę poglądów. Przychodzą bracia, siostry, mają różne pytania, mają różne przekonania, różne doświadczenia. I Paweł mówi: zostawcie to. Jeśli jesteś dojrzały, zostaw to, bo to nie jest na tą chwilę istotne. Ciągle musimy mieć na względzie korzeń, fundament. To jest nasza relacja z Jezusem. To jest podstawą. Jeśli tego nie ma, to wtedy są potrzebne inne rzeczy, tak? Tego nie rusz, to nie wolno i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli mamy tą bliską relację z Jezusem, wtedy te sprawy stają się drugotrzeciorzędne. Po trzecie, dojrzałość baczy, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. I to czytamy w 13 wersecie. Baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. A więc moja wolność w Chrystusie ma też pewne granice. I tą granicą jest między innymi to, czy mój brat, widząc mnie, że spożywam to, czy świętuję w taki czy w inny sposób, będzie zgorszony, czy nie będzie zgorszony. Jakie cechy mają osoby, które mają chwiejną wiarę? Ci, którzy potrzebują takiej dojrzałej postawy. A więc na pewno są to ludzie, których wiara się chwieje. Raz są na górze, raz są na dole, raz wątpią, raz są pełni entuzjazmu. Znamy to, myślę, ktoś, kto chodzi z Panem przez ileś lat, wie, o czym mówi. Zanim się ustabilizujemy w Panu, potrzeba czasu, potrzeba doświadczenia, potrzeba Bożego Słowa, które przenika nas, które uczy nas, utwierdza nas. Apostoł Jakub bardzo trafnie wymalował obraz takiego chwiejnego chrześcijanina. Napisał w pierwszym rozdziale, 6 wersecie: bo kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj, że nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Myślę, bardzo trafny obraz. Jak ktoś był na morzu, ktoś był w czasie sztormu, to wiemy, jak to wygląda, jak fale przerzucają się raz w jedną, raz w drugą stronę. Nie ma jakiejś stabilizacji, wszystko jest płynne. Człowiek o rozdwojonej duszy nie jest spójny wewnętrznie. Raz jest tak, a potem znowu tak, a potem znowu tak. I ta ciągła wewnętrzna walka. I to się objawia tym, że jest chwiejny w swoim postępowaniu. Podejmie decyzję. Tak, jestem przekonany, tak zrobię, tą drogą pójdę, a za chwilę patrzymy, znów jest w punkcie zero. I myślimy sobie, jak to jest. Ale to jest właśnie to. I tutaj potrzeba jest tej cierpliwości, o której apostoł Paweł mówił. Tacy ludzie trapią się. Trapić, obawiać, lękać, niepokoić, trwożyć. A więc coś zobaczyli i to jakby wali cały fundament, cała budowla runęła. To, co tak z trudem budowałem przez miesiąc, nagle wszystko w gruzach. A ja myślałem, że to będzie tak. A ja myślałem, że to... Myślę, że też spotykaliśmy takie przypadki. I wreszcie ludzie słabej wiary, to ludzie, którzy z byle powodu się gorszą. Jakaś sytuacja, jakieś okoliczności i nagle... zgorszony, on nie ma sensu, bo zobaczył brata z papierosem gdzieś w mieście. No tak, to co to za chrześcijaństwo? No, nie powinien być z papierosem, to prawda, ale wiemy, że życie dyktuje czasami sytuacje, których byśmy nie chcieli oglądać. Ale czy to jest powód do tego, żebym porzucał wiarę chrześcijańską, żebym porzucał drogę zbawienia? Ale tak się dzieje. Jak to się ma do dzisiejszego współczesnego chrześcijaństwa? Nie mamy tanich jatek przy świątyniach. Nikt nie składa ofiar bałwanom. Nawet gdyby chcieć kupić sobie takie jedzenie, to nawet je nie kupisz dzisiaj, bo nie ma tej już sytuacji. To jest zamknięta historia, która była, której nie ma. Ale myślę, że pewne zasady, które Paweł umieścił w tym fragmencie, da się przenieść do współczesnego życia. Żyjemy w środowisku różnych religii, najczęściej chrześcijańskich lub zawierających chrześcijańskie nazwy. Religii, które miały, mówię w czasie przeszłym, wpływ na nasze życie. Mówię, odnoszę tutaj w tej chwili do siebie. Jako chrześcijanin, świadomy, narodzony na nowo, napełniony Duchem Świętym, mogę postawić punkcik w wieku 25 lat. Pierwsze ćwierć wieku żyłem bez Boga. Nie znałem Go. Nie znałem Bożego Słowa. Zostałem wychowany w jakiejś tam religii. Nakazano mi robić tak. Pamiętam, jak mama każdego wieczoru stała i pilnowała, żeby było zmówione Ojcze Nasz i 10 przykazań. I to musiało być zrobione. I tak klęczałem i recytowałem i zastanawiałem się, po co ja to robię. Ale robiłem, bo tak trzeba. Również byłem egzaminowany, co ksiądz mówił w kościele, jak wróciłem. Oczywiście mama nie chodziła do kościoła, od świąt czasami poszła. Więc w końcu odkryłem pewien klucz. Jak mnie pytała, co ksiądz mówił, mówiłem, że prosił, żebyś przyszła do kościoła. I skończyły się pytania. Ale drodzy, kiedy miałem 25 lat, wziąłem tą księgę do ręki i zacząłem czytać na miarę swoich możliwości i zrozumienia. Zazdroszczę ludziom, którzy od dziecka mogli czytać i mogli być wychowywani na Bożym Słowie, nawet sobie nie zdają sprawy, jakie jest to wielkie błogosławieństwo. Nieraz mówiłem to, podkreślałem do moich dzieci. Wy nawet nie wiecie, jak jesteście błogosławione, bo wyrastałyście w atmosferze Bożego Słowa. Zacząłem to czytać i nijak to pasowało do mojej religijności, bo o pobożności trudno mówić. Ale miałem jakieś przekonania religijne i czytam i tu nic nie pasuje. Mówię, o co tu w tym wszystkim chodzi? A potem Pan sprawił, że się narodziłem na nowo. Miałem jeszcze więcej pytań. I wiecie, że gdyby ludzie, którzy mnie otaczali, nie mieli cierpliwości i nie traktowali czasami moich wywodów, moich zachowań z pobłażliwością, to być może dzisiaj bym tu nie był. Nieraz Krysia nawet nas odwiedzała i wyjaśniała różne rzeczy. I wielu, wielu innych braci i sióstr starało się wspomagać, mówię nas, mówię o sobie i o mojej żonie, abyśmy dojrzeli w wierze. I jakbyście się przysłuchali tamtym pytaniom, bo czasami wracam myślami, to nie były pytania jakieś głęboko teologiczne, ale to były, dlaczego nie wierzymy w Marię, dlaczego nie czcimy święty, dlaczego to, wiecie, podstawowe rzeczy. Chciałem wiedzieć, chciałem to zrozumieć, chciałem mieć jasność. I patrząc na ten fragment, rozumiem ideę, intencję Pawła. Wtedy był problem z mięsem, z czczeniem świąt. Dzisiaj mamy o wiele głębszy problem, dlatego że nasze społeczeństwo jest kształtowane poprzez religię chrześcijańską. I z pozoru by się wydawało, że jest wszystko w porządku. Jest takie uśpienie czujności ludzi. Jest okej, 90% społeczeństwa tak żyje, wszystko jest w porządku. A kiedy nasz duch zostaje ożywiony, mamy pytania, mamy wątpliwości. Nie wiemy, co zrobić z tym, z tamtym, z owym. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to nie jest ważne w tej chwili. Możemy się zgorszyć tym czy tamtym. Pamiętam, jako nowonarodzony chrześcijanin, młody, odwiedzamy święta Bożego Narodzenia, braterstwo, patrzyłem, choinka stoi. No jak to? Bardzo łatwo było się zgorszyć. Ale bracia i siostry mieli cierpliwość do nas i spokojnie wyjaśniali, tłumaczyli, uczyli nas tej zdrowej chrześcijańskiej postawy. Bo nie święta, nie mięso, nie to, co jesz, jest istotą. Królestwo Boże to sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. A więc warto sobie zadać pytanie, jako dojrzały chrześcijanin, czego potrzebują ode mnie bracia, którzy się nawracają teraz, którzy przychodzą do tego zboru, którzy szukają Boga. Warto pamiętać, z czym się borykaliśmy, jakie pytania były w nas, jakie wątpliwości, jakie niejasności. Najlepiej by było na ksero zrobić taką listę, co wolno, czego nie wolno, rozdawać, tu się podpisz i do widzenia. Ale to przecież nie o to chodzi. Bo Królestwo Boże to sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Chciałbym dzisiaj tak podkreślić, w Duchu Świętym, który jest w Tobie i we mnie. Społeczność z żywym, prawdziwym Bogiem. A więc ci nowonarodzeni ludzie potrzebują wyrozumiałości. Nie powinniśmy się gorszyć z byle powodu, że oni jeszcze tak wierzą, że tak postępują, że tak to rozumieją. Wyrozumiałość. Powinniśmy być takimi dobrymi nauczycielami. Nauczyciel, to często rozumiemy, jest klasa, tablica, 30 uczniów, ale w tym kontekście starożytnym nauczycielem był każdy, kto uczył drugiego człowieka. Jeśli ktoś był, kto chciał Ciebie naśladować, chciał się od Ciebie czegoś uczyć, stawałeś się nauczycielem. I to była najlepsza forma nauczania. Dzisiaj Kościół jest trochę, moim zdaniem, zwiedzony, bo wydaje się, że konferencje. Tak, pojechać na konferencję. Oczywiście zawsze coś weźmiemy, ale uważam, że o wiele lepszym sposobem uczenia jest: upatrz sobie brata albo siostrę, zaprzyjaźnij się. Powiedz, chcę się z Tobą spotykać, chcę się modlić, mam 200 pytań i chcę, żebyś mi wyjaśnił, dał zrozumienie, chcę przyjrzeć się, jak Ty żyjesz, jak Chrystus żyje w Tobie, jeden do jeden. I spotykamy się raz w tygodniu, czy raz na 2 tygodnie. Pokaż bratu, siostrze, jak wygląda Twoja społeczność w komorze. Najlepsza szkoła. Ale to wymaga poświęcenia, musimy być zainteresowani tymi ludźmi. My jako pastorzy mamy coraz mniejsze szanse dotrzeć do wszystkich ludzi, ale jest potrzeba, by Kościół usługiwał. Jest czymś pięknym i błogosławionym i wierzcie mi, błogosławionym, kiedy mamy choćby jedną osobę pod opieką i możemy dać to, co już Bóg nam przekazał. Nie dasz więcej niż to, co masz, ale to, co masz, jeśli chodzisz już 2 miesiące z Panem, to masz coś do dania tym, którzy się wczoraj nawrócili. A jeśli chodzisz 20 lat z Panem, to masz bardzo wiele do dania, do przekazania. A więc ci słabi w wierze potrzebują też wzoru. Dobrą rzeczą jest przyjść na nabożeństwo, podnieść ręce, uwielbiać Boga. Ale jak wygląda mój codzienny dzień, moje problemy? Przecież nie wszystko jest słodkie, prawda? Przeżywamy problemy w rodzinach, w pracy, finansowe, różne sytuacje, choroby. Jak sobie z tym radzimy? Ci ludzie chcą to zobaczyć. Ale żeby zobaczyć, musimy się zaprzyjaźnić. Wtedy możemy powiedzieć, bracie, kiedy jest taka sytuacja, czy miałem taką sytuację, wiesz, co ja zrobiłem? Zrobiłem to. A wiesz, dlaczego tak zrobiłem? Bo tu jest tak napisane. I kiedy ja to zrobiłem, to wiesz, co Pan zrobił? Zrobił to, 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 to. I znalazłem się w tym miejscu. Było ciężko. O, jedną czy dwie noce nie przespałem. Ale Pan przyszedł w swej mocy. Tego potrzebuje chrześcijaństwo. Potrzebuje nas. Potrzebuje wzoru. Potrzebuje nauczania. Potrzebuje wyrozumiałości. I tak rozumiem dojrzałych chrześcijan. To nie jest chluba, że ja mogę mieć mięso, mogę zobaczyć brata z puszką piwa i to mnie nie gorszy. To ja już jestem. Nie o to chodzi. Dojrzałe chrześcijaństwo to jest odpowiedzialność za słabych. Dojrzały ojciec to ten, który troszczy się o swój dom, o swoją żonę, o swoje dzieci, bo są słabsze, potrzebują pomocy, ochrony, troski. O zgrozo, czasami bywa tak, że ktoś się zainteresuje nami, oby tego nie było, i zaczynamy krytykować dogmaty innych kościołów. To nie o to chodzi. Przez te 30 lat Pan nauczył mnie jednego. Skup się na relacji z Jezusem, z Bogiem, z Duchem Świętym. Prowadź człowieka w tym kierunku, aby był blisko Pana. Jak będzie blisko Pana, Duch Święty mu będzie objawiał i on sam będzie zadawał pytania. I on sam będzie miał wewnątrz w swoim sercu niepokoje, że to jest niewłaściwe, to jest niebiblijne, to jest nie tak. A wtedy my jesteśmy w roli tylko tych, którzy odpowiadają na pytania. Miewałem sytuację, przyznam szczerze, że zaczynałem od krytyki dogmatów. To nie wolno, tego nie jest, to jest głupota i tak dalej. Zresztą tak się zaczęła moja przygoda z chrześcijaństwem. Zaczęła się od Świadka Jehowy, który skrytykował moją dotychczasową religię. I szczerze powiem, to mnie zdenerwowało. Bo nigdy w życiu Biblii nie czytałem. Skąd ja mam wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe? I może w tym przypadku trochę zadziałało, że zainteresowałem się Bożym Słowem. Ale tak naprawdę nie tego potrzeba. Potrzeba, abyśmy prowadzili naszych słabych braci w wierze do bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem. Aby oni wiedzieli, jak to trzeba robić, jak pielęgnować swoją społeczność. Na czym to polega, co jest istotą, dlaczego nam to wychodzi, dlaczego nie lękamy się w trudnych sytuacjach, ale potrafimy zachować spokój i ufność do Pana. Bądźmy zachętą w naśladowaniu dla naszych braci, słabych braci w wierze. Miejmy dla nich wyrozumiałość i bądźmy cierpliwymi nauczycielami. Zachęcam, proszę, upatrzcie sobie osobę, zaprzyjaźnijcie się. Mówię o tych nowo nawróconych, rok, pół roku. Jest sporo ludzi w naszym zborze, którzy przychodzą w niedzielę i wychodzą. Potrzebują przyjaciela. Potrzebują brata, siostry, który się zaprzyjaźni, którzy będą mieli czas, aby porozmawiać, którzy pozwolą wejść do domu, którzy pozwolą zobaczyć, jak funkcjonuje nasze chrześcijańskie życie. Oczywiście diabeł nam od razu pokazuje, co jeszcze by trzeba naprawić i zmienić. Tak, w moim życiu jest jeszcze wiele i w twoim zapewne też, ale są rzeczy, które Bóg już zmienił, które lśnią blaskiem i które dla tych ludzi będą błogosławieństwem. Pomyślmy, bracia i siostry. Myślę, że taka lekcja płynie z tego 14 rozdziału. Powstańmy, aby podziękować Panu za Jego łaskę, a przede wszystkim za Kościół, który sobie buduje, za braci, siostry, za nas, że możemy być dla siebie błogosławieństwem. Że możemy jako dojrzali być wsparciem dla tych, którzy dzisiaj zaczynają, którzy szukają. Ojcze, tak dziękuję Ci za ten wielki przywilej, że mogę być Twoim dzieckiem, że mogę być Twoim uczniem, mogę być Twoim sługą. Tak dziękujemy Ci za dzisiejsze słowo, które jakże inspirująco dotyka naszych serc. Dziękuję Ci, Panie, że możemy budować tą wieczną budowlę, którą jest Kościół. Budowlę, która przetrwa wieki. Tak proszę o błogosławieństwo dla każdego z nas, abyśmy nie marnowali czasu, ale abyśmy mogli wykorzystywać wszystko to, czym nas ubłogosławiłeś, abyśmy mogli budować Kościół, aby był silny, aby był zdrowy i aby mógł się rozwijać, abyśmy mogli oglądać Twoją moc i Twoją chwałę pośród nas. Dziękujemy Ci, Panie. Błogosław nas w nadchodzących dniach. Dziękuję Ci, że jesteś dobry i łaskawy. Niech Twoje święte imię będzie uwielbione. Amen.